Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, witam słuchaczy naszej audycji i oczywiście zapraszam serdecznie do jej wysłuchania. Dziś druga część rozmowy z Rafałem Szymczakiem, doktorem nauk humanistycznych, historykiem, autorem książki pod tytułem 1945, koniec i początek, Ziemia Żarska w okresie tuszpowojennym 1945-48. Serdecznie witam na antenie Radia Zachód.
Witam serdecznie pana redaktora i oczywiście słuchaczy, oczywiście.
Jasne. Tydzień temu rozszyfrowaliśmy znaczenie tytułu książki, wyjaśniliśmy kilka metodologicznych kwestii, którymi pan doktor się posługuje. Omówiliśmy też kwestię wysiedlenia ludności niemieckiej, wspomnieliśmy o korzyściach wynikających z przejęcia nowych terytoriów. Poruszona była też sprawa zmian nazw miejscowości i ich kulturowego kontekstu. Dziś kolejne sprawy, które pan odsłania w swojej książce. Rozpocznijmy od akcji osadniczej w latach 45-48 na terenie ziemi żarskiej. Jaka była dynamika tego procesu? Co wynika z pańskich badań?
Moje badania oczywiście bazowały także na wcześniejszych ustaleniach, tutaj chociażby profesora Osenkowskiego, który badał kwestię osadnictwa wojskowego tutaj na naszych terenach środkowego Nadodrza. I Żary były właśnie takim powiatem przeznaczonym pod osadnictwo na podstawie rozkazu numer 111 głównego dowódcy Wojska Polskiego, czyli marszałka Michała Roli Żymierskiego. Tak więc tymi pierwszymi, którzy mieli tutaj zasiedlać, mieli być właśnie demobilizowani żołnierze Wojska Polskiego, także stacjonujące tutaj pododdziały 11 Dywizji Piechoty i 2 Armii Wojska Polskiego miały właśnie przygotowywać tą akcję osadnictwa wojskowego. Przede wszystkim to jednak osadnictwo wiejskie miało tutaj największą dynamikę, jeśli chodzi o osadników wojskowych, ponieważ większość zdemobilizowanych żołnierzy to przed wojną byli rolnicy, także oni stanowili około 75%. No i takie było też założenie, ponieważ jednak ten czas powojenny był niebezpieczny, ponieważ byli maruderzy, obawiano się werwolfu, chociaż kwestia owego podziemia hitlerowskiego chyba jest sprawą troszeczkę rozdmuchaną przez ówczesną propagandę. Mhm. Tak, natomiast byli maruderzy Armii Czerwonej, która przekształciła się wkrótce w Armię Radziecką, także oni stanowili naprawdę poważne zagrożenie. No i poza tym szabrownicy, którzy ruszyli tutaj na zachód, więc nie były to bezpieczne czasy, ludzie się nie znali, przemieszczali, tak jak tydzień temu rozmawialiśmy o tych Niemcach, którzy wracali spontanicznie za tam kanister spirytusu przywożeni przez Armię Czerwoną ciężarówkami. Także ci osadnicy wojskowi mieli być tym trzonem takim tutaj na granicy. Oni jako najlepiej zorganizowani, których łączyło braterstwo broni. No takie było idealistyczne założenie, które nie sprawdziło się. Owszem, były takie wsie, gdzie osadnicy wojskowi bardzo stworzyli takie zgrane społeczności. Natomiast to nie udało się, jednak zaczęły 4 lipca 1945 roku zorganizowano Państwowy Urząd Repatriacyjny w Żarach i zaczęto przyjmować transporty kolejowe, które zaczęły przyjeżdżać z osobami, które na mocy właśnie tych porozumień między PKWN-em a rządem radzieckich republik zaczęto przesiedlać na tutaj tereny zachodnie. No, nie udało się zrealizować także innych pomysłów, planów, które przewidywały na przykład osiedlenie ludności, powiedzmy z rzeszowskiego, z lesistych zakątków właśnie tutaj, bo tutaj też są lasy, były takie plany. No nie, okazało się, że po prostu tak jak transporty szły, tak po prostu nie wiedzieli ludzie, gdzie wysiadają, gdzie pojadą do końca. I często to ten sam schemat się powtarza, że jednym transportem jechali mieszkańcy jednej, dwóch wsi i po prostu są takie wsie, gdzie po dziś dzień nawet jeszcze widać, że po prostu, dzisiaj już może mniej, ale jeszcze kilka dekad temu było wyraźnie widać, skąd pochodzą ludzie, skąd przyjechali, bo były jedna, dwie miejscowości i często kilka tylko rodzin. Tak, także to dawało oczywiście poczucie bezpieczeństwa, wspierania się i to było jak najbardziej zrozumiałe, że w takich pionierskich czasach niepewności osiedlić się razem ze swoimi sąsiadami, ze swoimi krewnymi, bliższymi lub dalszymi.
Ale wróćmy nieco do tej dynamiki, bo tak też jest sformułowane pytanie na 68 stronie pana książki. Czytam, że na przykład 1 września 45 roku wójt gminy Lipinki Łużyckie meldował, że w gminie mieszka 48 Polaków, jak tutaj pan dodaje, na 225 Niemców. Czyli nie wygląda to, że w 45 roku ten proces osadnictwa był mocny, bo tu również pan podaje dane, że w powiecie mieszkało tylko 8369 polskich osadników. Jak było w następnych latach?
No, w następnych latach właśnie jest zdecydowanie lepiej. Tutaj też władze naciskają właśnie, bo to jest skorelowane osadnictwo polskie i wysiedlanie Niemców. Także działa tutaj ten punkt etapowy na byłym lotnisku. I w to miejsce muszą napływać Polacy, więc te transporty od 1946 roku są intensywniejsze, więc bardzo szybko w sumie na przykład miasto w 1948 roku w Żarach mieszka 15 tysięcy osób. No i to są właśnie już głównie zdecydowanie większości Polacy, bo zasadniczą akcję wysiedlenia Niemców w 1948 roku zakończono. Także 15 tysięcy, no przed wojną było 24 tysiące, czyli Żary były miastem prawie dokładnie o takiej samej liczbie mieszkańców co Zielona Góra. I widać, że no mimo tych właśnie wojennych zniszczeń, no miasto zaludnia się, bo w mieście generalnie ludzie czują się zdecydowanie bardziej bezpiecznie. No, gorzej jest z tymi miejscowościami położonymi, wsiami, które są położone bliżej granicy. No tutaj wiele z tych wsi w ogóle z czasem zniknie całkowicie. No to będzie też związane właśnie ze wzmacnianiem ochrony granicy. Właśnie ta na początku ta granica jest słabo chroniona, więc stąd na przykład napływ ludności żydowskiej do Żar.
Będziemy o tym mówić, dobrze? Osobno, bo to jest ciekawa kwestia. Ja sobie tutaj już zarezerwowałem na to specjalnie pytanie. Natomiast chciałbym dopytać, czy ten proces osadnictwa był w 100% koordynowany? No może te 100% to jest przesada, ale generalnie chodzi mi o to, czy zdarzały się też przypadki samodzielnego, indywidualnego osadnictwa? Czy to wszystko tak było do końca przez armię kontrolowane?
No, armia bardzo szybko się w sumie wycofała z tych planów osadniczych. Także tutaj administracja cywilna, owszem, też kierowana przez byłych wojskowych, ale tu już władze cywilne organizowały tę akcję. Jeśli chodzi o taką samorzutną akcję osadniczą, no to no jednak to jest teren troszkę dalej położony od granic dawnej Rzeczpospolitej. Tam było takie osadnictwo sąsiedzkie w pobliżu Wielkopolski, gdzie po prostu o parę miejscowości się ludzie przenosili. No tutaj takiej sytuacji nie było. Natomiast było wielu ludzi, którzy po prostu wracali z tej wojennej tułaczki i no, w różny sposób akurat wypadło tak, że tu się zatrzymali i tutaj stali. Także całkiem przypadkowo. Natomiast no, większość ludzi jednak przyjeżdżało zorganizowanymi transportami rozdzielane przez PUR, który tutaj po prostu decydował się. Ewentualnie pojawiali się ludzie często, którzy potrzebują na przykład pracowników. Tak było ze Zjednoczeniem Węgla Brunatnego, gdzie transport pracowników, po prostu ludzi, których można było zatrudnić do pracy w kopalni, po prostu oni wysiedli w Legnicy, tam sobie nie wiedzieli, co się dzieje, nie wiedzieli, gdzie są, gdzie pójdą, nie było informacji. I oni na piechotę, no bo znalazł się człowiek, który po prostu postanowił szukać pracowników, no i trafił na ten transport w Legnicy ludzi zorientowanych, którzy nie wiedzą co i jak. I oni na piechotę przyszli do Mirosławicy.
Niezwykłe losy górne, zupełnie.
Tam w okolicy Żar, na piechotę po prostu bez 100 kilometrów, ponad 100 kilometrów przeszli, nie? Także to często naprawdę przypadek decydował, że akurat ten transport pojechał tu i albo ludzie sami przecież są takie, były takie sytuacje, że gdzieś tam odstawiono wagony, skład na bocznicę, a ludzie poszli się rozpytywać, gdzie są, bo też nie wiedzieli, nie znali tych rejonów. I jak im się spodobało, że ktoś tam powiedział, że tak, to tutaj jest takie fajna miejscowość, to może tu, no to wymuszali, że a może tu jednak się osiedlimy. No i władze mówiły, okej, dobrze, no mamy tutaj niezagospodarowaną wieś, majątek, proszę bardzo, dobrze, chcecie, to wyładowujcie się.
Wróćmy jeszcze do osadnictwa wojskowego. Państwo wspierało to osadnictwo, a zdemobilizowani żołnierze, jak się oczywiście zorientowałem tutaj po przeczytaniu pana książki, mogli liczyć na rozmaite przywileje. W których rejonach ziemi żarskiej byli osiedlani w takich czwartych grupach i na co mogli liczyć?
No, mogli liczyć przede wszystkim na dodatkowy przydział ziemi, nie tylko z reformy rolnej, te 7,5-8 hektara, ale mogli liczyć jeszcze na dodatkowe 10 hektarów. No i oczywiście pomoc ze strony żołnierzy, którzy pomagali w zasiewie, w załatwieniu maszyn, urządzeń. No i oczywiście dostawali użytkowanie ziemi, chociaż akty własności były, ta akta była troszeczkę później organizowana. Niemniej jednak oni mogli czuć się zdecydowanie bardziej pewnie jako ci, którzy mają tutaj poparcie ze strony wojska.
Mm-hmm. A te rejony ziemi żarskiej, bo wspomniał pan, że to było głównie osadnictwo wiejskie, ale też w mieście Jasień osiadały zwarte grupy wojskowych.
Mm-hmm. Tak. No tutaj ze względu też na charakter jednak samego miasta, które owszem, no dzięki zakładom Flettnera były z miastem, gdzie istniał przemysł, ale miasto Jasień miało taki raczej wiejski charakter, więc no właśnie to jest ta kwestia tego, że ta ludność tutaj przyjeżdżająca była głównie ludnością wiejską. I na przykład w przypadku Jasienia w sposób taki bardziej naturalny, łatwiej było tutaj ludności przyzwyczajonej do życia na wsi zamieszkać ze względu na charakter jednak taki małomiasteczkowy, tak, tej miejscowości. Także dzięki też temu takiemu dosyć szybkiemu zagospodarowaniu Jasień uniknął dalszych takich większych dewastacji powojennych.
Z pana książki wynika, że osadnictwo wiejskie, no tutaj pan podaje wiele przykładów, było nie lada wyzwaniem. Na jakie bariery napotykali osadnicy na wsiach?
No, poczynając od chociażby zaminowania, tak? Ten problem będzie bardzo długo tutaj pokutował. Owszem, wielu saperów zginie w trakcie akcji rozminowania, tych niewybuchów będzie dużo. W Żarach była cała kwatera przeznaczona na groby saperów, którzy polegli w akcji rozminowania powiatu. Dzisiaj znajdują się we wspólnej mogile specjalnej, wybudowanej parę lat temu. Także to był ten problem związany z nieoczyszczonym terenem, no bo jak do dzisiaj w niektórych miejscach zachowały się te radzieckie napisy Minniet. Zresztą tutaj, ja tutaj w książce zamieściłem na przykład zdjęcie ze stacji kolejowej w Lubanicach, gdzie jest właśnie taka informacja cyrylicą pisana. Natomiast Sowieci rozminowali dla nich ważne strategicznie tereny, nie zajmowali się głębiej, więc to musiało Wojsko Polskie rozminowywać, a wiadomo, tego było tak wiele, bo tu nie chodzi tylko o celowe zaminowanie, bo celowe zaminowanie to przede wszystkim obiekty strategiczne i przemysłowe. Tutaj po prostu niewybuchy czy miny stawiane pośpiesznie, to wszystko sprawiało, że na niektóre pola po prostu strach było wyjechać, wyjść i trzeba było czekać na saperów. Generalnie brakowało transportu, środków transportu, czyli dostawy ziarna siewnego, nie mówiąc już o jakichś nawozach, no tego po prostu brakowało. Inwentarz był mocno przetrzebiony. Tutaj rekwizycja Armii Czerwonej z jednej strony, no i to wszystko sprawiało, że ci ludzie musieli tutaj przyjeżdżać ze swoim. Dopiero z czasem pojawiły się dostawy z UNRWA, czyli tej agendy Narodów Zjednoczonych, która zaczęto rozdysponowywać tutaj inwentarz także żywy. Także trzeba było to zgromadzić.
No, w samych swoich mamy takie sceny z końmi z UNRY. Tutaj też brakowało koni, o czym pan wspomina, a można się też domyślić, że i uprzęże były reglamentowane, bo udało mi się, że tak powiem, wyczytać to w pana książce.
Też trzeba pamiętać, że tutaj to rolnictwo przedwojenne, ono już wkraczało w drogę mechanizacji i tu na przykład pojawił się problem, bo część ciągników została zarekwirowana przez wojnę tych lantów, bulldogów. Część została, ale nie każdy taki ciągnik, ludzie tutaj napływający, którzy nie widzieli czegoś takiego w przedwojennej Polsce, ciągnik rolniczy, to była wielka rzadkość, także niekoniecznie potrafili. Dobrze, że byli właśnie ci Niemcy, którzy tutaj potrafili pokazać, jak używać, jak uruchomić, odpalić. Przecież to nie było przekręcenie stacyjki, tylko lampa lutownicza, rozgrzewanie i tak dalej.
Tak.
To skomplikowana historia. Tak, także tutaj niektórzy można powiedzieć, że skoczyli na głęboką wodę, tak? Od konia.
No tak.
I uprzęży trzeba było wykorzystać jakoś te ciągniki, które tutaj jeszcze się ostały, czy tam je wyremontowano. Natomiast część ludności, nawet jeśli miała maszyny, gdzieś tam przejęła w gospodarstwie, to niekoniecznie potrafili wykorzystać, bo czegoś takiego po prostu zwyczajnie nie znali wcześniej.
Na ziemi żarskiej osiedlili się nie tylko osadnicy wojskowi, pojawiły się też grupy reemigrantów, tutaj pan to ciekawie opisuje. Skąd przybywali i gdzie znajdowali nowe miejsca do życia?
Tak, po wojnie był taki plan, żeby wszyscy Polacy, którzy wyjechali w dwudziestoleciu międzywojennym, a nawet wcześniej, wyjechali z kraju w celach zarobkowych, żeby oni wrócili do ojczyzny. Tak było chociażby z górnikami, którzy na mocy umowy francusko-polskiej z 21 roku masowo wyjeżdżali Polacy do Francji, ale wyjeżdżali także do Belgii. Chodziło o to, że w czasie I wojny światowej Belgia i Francja poniosły, zwłaszcza Francja, poniosły ogromne straty, jeśli chodzi o młodych mężczyzn, którzy zginęli na froncie i teraz Polacy ich zastępowali, także liczna społeczność polska wyjechała do Belgii, Francji. Ale tam w okresie wielkiego kryzysu zaczęły się już problemy związane z zatrudnieniem i tak dalej, więc stąd też rozwój ruchu komunistycznego w Belgii czy Francji wśród tej polskiej imigracji zarobkowej. No i władza bardzo chciała tych górników i ich rodziny ściągnąć z powrotem, bo tam działały właśnie prężnie struktury komunistycznej Partii Francji i jej polskiej sekcji i młodzieżówka zwłaszcza. Nie? Bardzo wielu młodych górników z Belgii czy Francji było zaangażowane w działalność komunistyczną, działalność także i ruchu oporu francuskiego. No i dla władzy tacy ludzie byli niezwykle cenni, żeby ich tutaj sprowadzić. Liczyli na to, że oni tutaj ideologicznie wzmocnią. A w związku z tym, że tam faktycznie były już jeszcze w latach 30. problemy ekonomiczne, Polacy zaczynali spotykać się z jakąś niechęcią, także ze strony Belgów, Francuzów, więc wielu podejmowało decyzję, że wracamy do Polski, władze zachęcały. I tak samo będzie z tymi osadnikami. Ja akurat tutaj za dużo o tym nie pisałem, ale ostatnio bardzo intensywnie zajmuje się profesor Tomasz Jaworski, który był promotorem mojej pracy doktorskiej. Pan profesor pisze dużo o tutaj osadnictwie w powiecie żarskim ludności, która ze Słowacji przybywała. To byli ludzie, którzy osiedlili się jeszcze w czasach Imperium Austro-Węgierskiego na Słowacji i ich także zachęcano do tego, żeby przyjechać tutaj i oni się w powiecie żarskim osiedlili w okolicach Przewozu i Brodów Żarskich, także tworzyli taką zwartą grupę i po dziś dzień pamiętają o swoim pochodzeniu ze Słowacji. Tak samo przybywali tutaj Polacy z Bukowiny oczywiście. Okazuje się, że nie wszystkim się podobało
jednak
to, co tutaj zastali. Tak? Także będą wracać. Także to prawda, no może nie będzie to masowy ruch, ale sporo rodzin wróci, czy to do Rumunii, czy wróci na Słowację, co niektórzy. Także jednak to tutaj zobaczyli, no to mocno odbiegało od tych warunków, do których się przyzwyczali, gdzie wychowywali, zwłaszcza właśnie Polacy z dawnego Imperium Austro-Węgierskiego, bo to byli ludzie, którzy jednak żyli przez pokolenia na terenie właśnie rumuńskiej Bukowiny, czy właśnie na Słowacji w ramach Królestwa Węgier, Austro-Węgier.
Trochę ludności też, pisze pan o tym, przybywało z terenów Ukrainy. To byli etniczni Polacy. Nie mam tu na myśli akcji Wisła. Wspomina pan, że z monasterzysk na przykład do Jasienia, który się chyba nazywał Gocław kiedyś, tak?
Tak,
w pierwotnej wersji. Z monasterzysk przybyło 45 rodzin i z Nowosiółki Koropieckiej 70 rodzin i trzeci najliczniejszy rzut to był w grudniu z Bitkowa, czyli to też pokazuje, że nie tylko sami osadnicy wojskowi w Jasieniu znaleźli nowe miejsce do życia.
Oczywiście, że tak. No, ta akcja osadnicza, wojskowa, ona szybko, można powiedzieć, spaliła na panewce.
Wspomniał pan o mniejszości żydowskiej. To bardzo ciekawy wątek i rozbudowuje go pan w książce. No, okazuje się, że to była taka dość licząca mniejszość w pierwszych latach powojennych. W jaki sposób ci ludzie znaleźli się w mieście i jak układały się ich relacje z Polakami i przedstawicielami innych grup etnicznych? I czy oni się, że tak powiem, samoorganizowali, czy się od razu rozpuścili tutaj w tym wieloetnicznym takim konglomeracie?
No, ludność tutaj żydowska, no, tworzyła swoje własne instytucje, także mieli tutaj i Towarzystwo Opieki Zdrowotnej swoje, mieli swój kibuc dla dzieci, swoje przedszkole. No i został założony także żydowski klub sportowy. No, pamiętajmy, że to jest ten czas takiej dużej niepewności co do samej ludności żydowskiej, która przetrwała wojnę głównie na terenach Związku Radzieckiego, te, które nie znalazły się pod niemiecką okupacją. I oni wracali ze Związku Radzieckiego, też tam doświadczyli wielu z nich tych cudowności kraju rad, w wielkim cudzysłowie.
Jasne.
No i po wojnie wiemy, że no, pojawiły się problemy związane z powrotami, tak, Żydów do polskich sąsiadów i no i te napięcia, no i wydarzenia w Krakowie, czy później pogrom kielecki, to wszystko sprawiało, że wielu nie wiedziało, jak wybrać. Czy właśnie no, wyjeżdżać do Palestyny. A wiadomo, że Brytyjczycy już nie mogli po II wojnie światowej, po tym co ujawniono, blokować wyjazdu Żydów do Palestyny, co robili przecież przed II wojną światową.
Tak jest.
Kiedy zamknęli na imigrację syjonistyczną. Teraz już tego Brytyjczycy nie mogli zrobić. Dlatego ta ludność żydowska, no, część z nich, no, ci, do których docierały idee syjonistyczne, oni się szykowali do wyjazdu, tak? Oni chcieli za wszelką cenę wyjeżdżać, z kolei władze nie bardzo chciały, ponieważ no jednak ludność żydowska w sporym, większym procencie niż ludność polska, no jednak rekrutowało się z niej dużo lekarzy, ludzi wolnych zawodów, specjalistów i...
A
i
tych ludzi brakowało po prostu.
Oczywiście, że tak. I dlatego też władze utrudniały. Stąd też właśnie napływ tutaj ludności żydowskiej, tych, którzy chcieli wyjeżdżać do Palestyny, bo oni chcieli stąd uciec, tak? przez dzieloną granicę. Stąd tak duża liczba tych Żydów, która pojawiła się w 1946 roku, no bo jednak jest węzeł kolejowy w Żarach, no i stosunkowo blisko do granicy z Czechami, gdzie można przejść przez góry, blisko granicy z Niemcami, czyli radziecką strefą właściwie okupacyjną. I bardzo wielu z nich właśnie chciało się dostać tam na zachód i stamtąd emigrować do Palestyny, by tworzyć w przyszłości państwo, zaangażować się w stworzenie państwa żydowskiego w Palestynie. No i napływali tutaj ludzie, którzy no niekoniecznie byli syjonistami, tak? Bo też pamiętajmy, że sam wśród Żydów przecież istniały ostre kontrowersje co do tego,
oczywiście.
Czy to ma sens.
Tak jest.
Czy to ma sens budowanie państwa, skoro my żyjemy od wieków tu na tu i teraz. I czy tutaj nie możemy sobie na nowo utworzyć życia. Także stąd ta samoorganizacja Żydów tutaj, z jednej strony właśnie w kierunku takim, część działaczy sionistycznych chciałaby, żeby stąd wyruszyć później, jak władze pozwolą, wyruszyć stąd do Palestyny. No a część z kolei uważała, że a może nie, a może właśnie to jest nasze miejsce i tu zostańmy, tutaj organizujmy się. Zostawiliśmy tą starą Polskę pełną uprzedzeń, czy tam może nie pełną, no ale gdzieś tam jakieś uprzedzenia.
Bywały, tak? To są fakty.
Tak. Mhm. No, zostawmy. Tutaj mamy nowe społeczeństwo, nową rzeczywistość i będzie dobrze. Będzie nam tutaj dobrze i zostańmy tutaj.
I część... Tak. Proszę.
I ta społeczność będzie odgrywać tutaj w Żarach bardzo dużą rolę w następnych latach właśnie, także gospodarczą, tworząc spółdzielnie produkcyjne. Nie mówię o rolniczych, tylko właśnie tych rzemieślniczych i warsztaty i tak dalej. Także to będzie znacząca społeczność, o której jeszcze będę w następnych częściach książek, które mam nadzieję wydać o historii powojennej ziemi żarskiej, będę wspominał.
No to jestem na to niezwykle ciekaw, bo ja tych ludzi spotykałem w Żarach, nawet jeszcze w latach 90. takich mówiących po polsku w dość charakterystyczny sposób. Pomówmy teraz troszeczkę o tym, jak wyglądało życie na tych terenach, bo brakowało rzeczy podstawowych, brakowało żywności. I jak sobie z tym radzono?
No, stąd też rozkwit tych licznych stołówek, które pojawiły się. Zresztą pracownicy administracji czy urzędów, którzy tutaj się pojawiali, często taką zachętą do tego, żeby tu przyjeżdżać, było właśnie to, że będą posiłki, tak? Będą wydawane w stołówce, że nie będzie problemu z dostępem do jedzenia, do żywności. Były oczywiście początkowo ściśle reglamentowane przydziały żywności, ale w związku z tym, że dość szybko w 1946 roku zaczyna się rozkręcać akcja osadnicza, przybywają ludzie bardzo, bardzo przedsiębiorczy, którzy potrafią naprawdę załatwić w podziemi deficytowe towary.
No słowo załatwić zrobiło karierę po wojnie niezwykłą.
Tak, i okazuje się, że następuje taka wręcz, nazwałbym to, eksplozja prywatnej inicjatywy. W mojej książce są zdjęcia reklam z pierwszego planu miasta powojennego z 1947 roku. No oszałamia liczba właśnie tych reklam, różnych punktów usługowych, sklepów, restauracji, tego wszystkiego. To jest niesamowite, w jak krótkim okresie czasu miasto się odradza i następuje taka żywiołowa eksplozja przedsiębiorczości tych ludzi, którzy tutaj przybywają i zaczynają działać i zaspokajać różne potrzeby, których ówczesna władza też nie jest w stanie z różnych powodów rozwiązać. Na przykład jest, widać tutaj na przykład reklamy ładowania baterii. Chodzi o to po prostu, że brakuje prądu. Owszem, na ziemi żarskiej bardzo szybko zaczęto uruchamiać elektrownie wodne na Nysie Łużyckiej.
Tak, wspominaliśmy też o tym w rozmowach z Krzysztofem Chmielnikiem.
Tak, i te elektrownie po dziś dzień działają, tak? Także tak. Bardzo szybko je tutaj przywrócono, ale prądu mimo wszystko brakowało, bo powiat jednak dostawał prąd elektryczny z elektrowni położonych po drugiej stronie głównie. Teraz tego zabrakło, trzeba było podłączyć do systemu energetycznego polskiego, więc tego prądu brakowało, ale ludzie sobie radzili w ten sposób, że ładowali sobie akumulatory, tak? I takie punkty, gdzie można było sobie doładować, a no właśnie, no bo też nie wszyscy mieli prąd, bo nie wszędzie można naprawić sieć energetyczną. Także radzono sobie w ten sposób, że można było w 1947 roku pójść do zakładu, gdzie nam naładowano baterię, akumulator, żeby sobie posłuchać radia, czy sobie poświecić latarką wieczorem.
To teraz kolejna ciekawa kwestia, bo specyfiką pogranicza jest przemyt. To na pograniczach jest dość naturalne zjawisko. Nie pominął pan tego zjawiska w swojej książce i tu jest taka też ciekawa uwaga, że był uprawiany zupełnie jawnie. Jak wyglądały te jak przebiegały te kanały przerzutowe i czym handlowano niezbyt legalnie?
No, handlowano czym się dało, tak? Także często był to przemyt żywności w dwie strony. No ale no jednak tutaj w radzieckiej strefie okupacyjnej, mimo że strasznie armia radziecka zdewastowała wschodnie Niemcy, to jednak tam dosyć szybko się jednak mimo wszystko, no jednak ważni są ludzie, to pokazuje. Jednak ten przemysł jeszcze w radzieckiej strefie niemieckiej zaczął się szybko odradzać, tym bardziej, że początkowo nie ma tutaj jeszcze tej gospodarki socjalistycznej, więc wznawiają produkcję w radzieckiej strefie okupacyjnej prywatne firmy niemieckie z długoletnią tradycją, mimo że ukradziono im tam obrabiarkę, że ukradziono im urządzenia, ukradziono ich w 1945 roku, to jednak ci ludzie jakoś tam wznawiają produkcję. No i czego potrzeba? No to potrzeba chociażby roweru. A te rowery, okazuje się, że we wschodnich Niemczech jak najbardziej są na nowo produkowane. No i za taki rower można taki rower przenieść przez Nysę i tutaj wymienić się na jajka. Brakowało przecież żywności w całej Europie powojennej. Tak. Więc przede wszystkim takie towary przemysłowe, które tam w Niemczech ze względu na wyższy poziom rozwoju, jednak mimo wszystko cywilizacyjnego, te towary stamtąd ściągano i tutaj wymieniano się przede wszystkim na żywność, czy jakieś tekstylia czasem się zdarzały, kożuchy, skóry, na tej zasadzie, ale właściwie na co było zapotrzebowanie, to rynek reagował przemytniczy bardzo szybko, także w pierwszym okresie powojennym ten przemyt, można powiedzieć, też wspierał tą aktywność gospodarczą tutaj mieszkańców powiatu. Dzięki temu to wiem ze wspomnień nawet mojego sąsiada, który jest rocznik 23 i przyjechał w 45. I pan Mieczysław opowiada, że jak szedł ulicą Dworcową, w 46. Dworcowa, to dzisiejsza, późniejsza ulica Mariana Buczka, a dzisiaj ulica Śródmiejska, no to czuł się jak w wielkim mieście, tak? Że tu było kolorowo, było gwarnie, było wiele pootwieranych punktów różnego rodzaju i ten dobrobyt zapamiętał, ten tuż powojenny właśnie. No a później, no niestety to się zmieni na gorsze.
Żeby zamknąć ten wątek przemytu, ja sobie pozwolę z pana książki tutaj, no może nie tyle zacytować, co wspomnieć o takiej dobrze zorganizowanej grupie przemytniczej, o której pan wspomina, która wpadła w ręce łużyckiej brygady WOP w styczniu 1948 roku. Wywoziła ona do Niemiec głównie tłuszcze i kawę, a stamtąd przywoziła maszyny liczące, to ciekawe, i chemikalia. A do Czechosłowacji wywozili ci przemytnicy artykuły spożywcze i monopolowe, a przywozili obuwie, skóry i galanterie. I to się oczywiście wpisywało w tą szeroko pojętą gospodarność, tak? Jakbyśmy dzisiaj na ten przemyt nie patrzeli, to jednak było to cenne uzupełnienie niedoborów rynkowych.
Tak, no ale właśnie, ale 48 rok to jest niestety już początek nowej, dużo gorszej epoki.
Tu no
właśnie,
tak.
Właśnie zamyka się granice, zamyka się kraj i niszczy się tą właśnie aktywność gospodarczą.
I nasza Polska staje się mniej kolorowa. Pan Mieczysław, tak? Tak, ma na imię pamiętał jeszcze te kolorowe żary sprzed, tak. Od razu z pierwszych lat po wojnie. Ale
widziałem to wręcz w jego oczach. Ten błysk wspomnień tej kolorowej ulicy pełnej życia.
No i był wtedy młody, to jest spełnienie pięknych czasów. Zwrócił pan również uwagę na degenerację substancji mieszkaniowej, jaka dokonała się w Żarach. Wiele budynków, które przetrwały wojnę, no niestety uległy zniszczeniu. Dlaczego tak się stało?
No jednak to poczucie tymczasowości, ono było.
Jednak.
No było oczywiście, ale myślę, że chyba jednak jest... I ono to się pojawia oczywiście w literaturze, ale wydaje mi się, że jednak problemem większym było coś innego, czyli mianowicie przede wszystkim brak materiałów budowlanych. Po prostu tego brakowało. Dlatego też niestety wiele obiektów zabytkowych, pałacyków, różnego rodzaju ciekawych miejsc zniknęło, kaplic, zniknęło właśnie z tego powodu, że ludzie kombinowali, próbowali zdobyć przede wszystkim dachówkę, szkło. Ja na przykład tutaj w Kadłubi pod Żarami, pod żarskiej wsi, była wielka oranżeria właścicieli zakładu Gebhardt & Wirth. I na przykład ta oranżeria, gdzie były wspaniałe storczyki, bo to jeszcze od czasów Edmunda Wirtha, który był wielkim miłośnikiem storczyków i roślin. I na przykład ta wielka, duża oranżeria, może nie była wielka, to przesadam, ale duża oranżeria zniknęła z prostej przyczyny. Po prostu przez wieś Kadłubia przechodził front, o czym tam piszę. Toczyły się walki, wieś przechodziła z rąk do rąk przez tydzień. I po prostu tu nie było żadnej szyby w oknie praktycznie. Mhm. Jak tutaj zaczęli się ludzie osiedlać, no to skąd wziąć szyby? No nie ma. Jeszcze nie uruchomiono produkcji w hutach, bo kilka było hut szkła w podrzaskich Kunicach. No nie ma tego, tak? Także skąd wziąć? No to weźmiemy tu stąd, z tej oranżerii. Ta oranżeria została po prostu rozebrana na potrzeby oszklenia zwyczajnych domów, tak? Tak samo dachówka, tak? Była w tej wsi kaplica cmentarna, kościółek, no ale był też on kryty jednak dachówką. Mm-hmm. I ta dachówka była potrzebna komuś, kto podpiłował strop, tak żeby się to zawaliło, żeby dostać pozwolenie na rozbiórkę tego. No, z tej rozbiórki po prostu był materiał pozyskany do odbudowy czy do naprawy swojego domu, który był uszkodzony w czasie wojny. Po prostu zwyczajnie brakowało podstawowych materiałów budowlanych i nawet gdyby ludzie chcieli, no to nie byli w stanie wyremontować tych domów. Więc woda lała się do środka przez lata. I jak się pojawiał problem z zalanym pomieszczeniem, to często ludzie mieszkali w dużych, po niemieckich mieszkaniach. No to jak się lało do jednego pokoju, no to zamykano ten pokój, przenoszono się do następnego. W końcu do tego pokoju, gdzie lała się woda, zapadał strop i tak dalej. Mm-hmm. I w końcu budynek zdewastowany na skutek właśnie takiego traktowania. Przeznaczony był później w latach, to już była rudera.
Do rozbiórki.
W latach 60. przede wszystkim i 70. zaczęto to masowo wręcz rozbierać.
Przejdźmy,
że część budynków, to też trzeba pamiętać, część budynków była bardzo stara, tak jak w Żarach przy ulicy Kąpielowej. Tam były budynki pochodzące, no to były średniowieczne budowle, jeszcze wznoszone do konstrukcji szachulcowej. Ludzie tam, one były dużo mniejsze niż ówczesne budynki. Na przykład nie chcieli tam ludzie mieszkać, więc zaczęto kwaterować tam ludzi, no powiedzmy, z marginesu. I ulica stała się no taką niebezpieczną i dlatego też nikt tam w nic nie inwestował, aż w końcu postanowiono w latach 60., 70. wszystko wyburzyć, niszcząc najstarszą tak naprawdę część zabudowy miasta. Dzisiaj byłoby to urocza uliczka pełna malutkich, maleńkich, kolorowych domeczków, a dzisiaj śladów...
I to z jakimi korzeniami, tak? Średniowiecznymi, to byłby po prostu ewenement.
Tak, 13-wieczny rodowód, no to taka złota uliczka by była, ale nie ma, bo po prostu nikt nie chciał tam za bardzo mieszkać w takich małych, ciasnych budyneczkach.
Przejdźmy do spraw, które wywoływały wtedy wielkie emocje. Mam na myśli zagospodarowanie mienia poniemieckiego. To zagadnienie jest dość słabo zbadane przez historyków. A pan zwrócił uwagę na rolę urzędów likwidacyjnych. Wygląda na to, że było to dosłownie państwo w państwie.
Tak, no urzędy likwidacyjne realizowały narzuconą odgórnie linię, że trzeba maksymalnie zyski uzyskać ze sprzedaży mienia poniemieckiego. Ludzie tutaj, którzy napływali, myśleli, zresztą tak propaganda też mówiła ówczesna, przyjeżdżajcie na zachód, tu wszystko jest. To znajdziecie, będzie wasze. Ale tak nie było. I ludzie się tutaj gorzko rozczarowali, bo urzędy likwidacyjne otrzymywały plany co do tego, ile pieniędzy mają pozyskać. Także organizowano akcje szacunkowe, gdzie ludzie mieli zapłacić opłaty za mienie poniemieckie, przede wszystkim meble. Bo to był największy problem, bo ludzie nie mogli ze sobą zabrać zbyt wielu mebli, bo na przykład tacy osadnicy, repatrianci, powiedzmy, ze wschodu, czyli ludzie z tych, którzy stracili swoje domy, znaczy stracili, no, ich domy znalazły się na terenie Związku Radzieckiego. Oni mogli zabrać do wagonu tylko 2 tony dobytku, więc jak mieli krowę i trochę rzeczy, no to już te 2 tony wykorzystali, więc nie zabierali ze sobą mebli, tak? Więc tych mebli tutaj nie brakowało, ale tu się okazuje, że urząd likwidacyjny wyciąga łapę po to, tak? I każe płacić za każdy mebel, za każde krzesło, stół, łóżko, no, a widać, że dla tych ludzi to było niezwykle ważne. We wszystkich wspomnieniach czy dokumentach widać te meble, to jest coś, co bardzo ludzi pociąga, no i ważne jest dla nich, bo mówią, no przybywają bardzo często z niczym, a tu się okazuje, że muszą za to zapłacić. Muszą zapłacić także za radioodbiorniki, których tutaj oczywiście nie brakowało, ale ludzie to poprzejmowali, cieszyli się, że mają radioodbiornik, którego przed wojną mogli oglądać tylko na wystawie w sklepie, był niedostępny, a teraz mogli taki sobie radioodbiornik, a tu się okazuje, że jeszcze muszą za to zapłacić. I to wcale nie mało. Także widać tutaj taką walkę między urzędem likwidacyjnym a mieszkańcami, którzy próbują ukrywać to mienie, które przejęli. Mówić, że to nie moje, a to nie, to sąsiad wyjechał do Kieleckiego, tak? To nie moje, te meble, nie? Na przykład. No i tutaj jeszcze no, taki problem w ogóle z polityką władz, które no jednak chcą zaspokajać potrzeby przemysłu w Polsce centralnej, na tych ziemiach dawnych. No i niekoniecznie widzą tutaj szansę, możliwości pozostawienia urządzeń, maszyn, więc niestety ten urzędowy szaber jest bardzo, bardzo niszczycielski. Tak? Pisano niegdyś dużo o takim szabrze indywidualnym.
Właśnie.
Ludzie przyjeżdżali z centralnej Polski, takie bandyckie czasy. To prawda. Natomiast chyba jeszcze bardziej takim niszczycielskim był właśnie ten urzędowy szaber, czyli różnych zjednoczeń, instytucji, które po prostu korzystają właśnie z tych terenów jako takiego rezerwuaru maszyn, urządzeń. No zresztą jest taka pewnego rodzaju też niewiara, że tu możliwe jest wykorzystanie potencjału chociażby Pruskiej Wyższej Szkoły Przemysłu Tkackiego.
No właśnie, o tym też chcę pomówić. Dodam tylko, że dochodziło do konfliktów między urzędem likwidacyjnym, to jest moja wiedza na podstawie pana książki, bo ja nigdy nie badałem tych problemów. Dochodziło też do mocnych sporów między urzędami likwidacyjnymi, a lokalnymi władzami, tymi, które tutaj no, miały jurysdykcję, tak? To też pan o tym wspomina.
Tak, i to niezależnie, czy ktoś był PPR-owcem, czy PPS-owcem, czy ze Stronnictwa Ludowego, czy ludzie wiedzieli, że tym, co może przyciągać ludzi na te tereny, jest właśnie mienie, możliwość przejęcia tego mienia, urządzenia się. Zwłaszcza, że przybywali tu bardzo często młodzi ludzie. Jeśli chodzi o takie osadnictwo indywidualne, pojedynczych osób, to byli bardzo często tacy młodzi, odważni ludzie. I tu oni mieli możliwość przejęcia jakiegoś zakładu, jakiejś firmy, ale też urządzenia się, tak żeby założyć rodzinę. I ci urzędnicy tutaj zdawali sobie sprawę, że że jeśli urząd likwidacyjny będzie wymagał tych wszystkich opłat od tych ludzi, którzy przyjeżdżają z niczym, no to powiat nie zaludni się, zakłady nie ruszą, bo będzie brakowało, bo to ciągle brakowało od fachowców, ludzi, którzy potrafiliby obsługiwać, czy można byłoby ich przyuczyć, bo przecież Niemcy, którzy tu jeszcze pozostali przez pierwsze powojenne lata, oni uczyli kadrę, tyle że tych ludzi nie było. I dlatego też władze przejęte były, niezależnie od barw partyjnych, przejęte były tą sprawą tego, że urzędy likwidacyjne bezwzględnie chcą tutaj, żądają opłat za zamienie po niemieckie.
Mhm. Czyli ten kij miał dwa końce w sumie. Zostały dwie minuty, a tyle spraw jeszcze, więc chyba zostaniemy przy takiej konstatacji, że ja bardzo będę zachęcał do przeczytania pana książki, bo tu jest niezwykle wiele ciekawych informacji o tym, że Żary stały się siedzibą dwóch zjednoczeń, zjednoczenia węgla brunatnego, zjednoczenia przemysłu lniarskiego, i to wskazywało na wielki potencjał przemysłowy ziemi żarskiej i dużą dynamikę odradzania tradycji industrialnej. A ponieważ zostały nam dwie minuty, no to chyba zdążę jeszcze tylko zapytać i poprosiłbym o krótką odpowiedź na temat elit władzy. Skąd się wywodziły i kto do nich należał? A tak przy okazji, skąd rekrutowano kadry administracyjne?
To rekrutowano zewsząd tak naprawdę, przyjeżdżali. Przede wszystkim też oczywiście Wielkopolska też generalnie naprawdę różne to były historystyczne.
Dobrze, to było bardzo krótko, a ja jeszcze chcę zapytać, gdzie można nabyć pana książkę, bo otrzymaliśmy sporo telefonów w tej sprawie.
Dobrze, to tak, książka jest, mam nadzieję, że jeszcze jest, w księgarni Virtus w bibliotece Norwida w Zielonej Górze. No a poza tym można kupić w internecie, także wydawnictwo Morfo. mor-pycho.pl Jest tam strona wydawnictwa i tam książkę za jedyne 30 zł, te 260 stron można zakupić.
Dziękuję bardzo za rozmowę, za spotkanie na antenie Radia Zachód.
Dziękuję również.
Moim i Państwa gościem był dr Rafał Szymczak, historyk, autor książki pod tytułem 1945. Koniec i początek. Ziemia żarska w okresie tuż powojennym 1945-48. A już za chwilę usłyszymy Grzegorza Bugaja i Andrzeja Pieszchałę.